No więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Witam Was w ten niedzielny dzień, albo oczywiście w jakikolwiek inny dzień, kiedy tego słuchacie. Dzisiaj, kochani, historia, która dotknie tematu, który się kilka razy, chociaż niewiele, pojawił w naszych spotkaniach, czyli tematu powołania, tematu zakonu. Ale chyba w takiej wersji, w jakiej jeszcze też o tym nie słyszeliśmy. Więc zapraszam oczywiście na kolejną taką historię. Zanim to zrobimy, to oczywiście niech będzie czołówka, a potem po czołówce będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Marze, co z zakonem się pożegnała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam Was bardzo serdecznie w tym naszym dzisiejszym odcinku i zapraszam na historię, bo dosyć długa jest, zobaczymy, ile nam to zajmie. Więc posłuchajcie historii Mary. Jak się łatwo domyślić, imię jest zmienione, zresztą na prośbę autorki. No to jedziemy. Ojcze Adamie, od kilku lat noszę w sercu myśl, żeby do ojca napisać moją historię. Jednak chyba dopiero teraz dojrzałam do tego, by ubrać to wszystko w słowa. Plus doszło jeszcze trochę ciekawych wątków. Mam 20 wiosen, więc trudno mówić o wielkim doświadczeniu życiowym. Ale wydarzyło się już tyle, że sama czasem nie wiem, jak udało mi się to wszystko przetrwać. Od najmłodszych lat żyłam przekonaniem, że jestem gorsza, nieważna i na nic nie zasługuję. Niewiele pamiętam z dzieciństwa, widzę to wszystko jak przez mgłę. Z perspektywy czasu myślę, że to wina doświadczonych traum, spośród których chyba najgorszą oczywiście przeżyłam w przedszkolu w wieku może 5 lat, bo zostałam wykorzystana seksualnie. Później jeszcze kilka lat mnie to dręczyło. Ponadto przemoc, jedyny znany mi język miłości, którego doświadczałam w domu. Ból był często potworny, to prawda, ale za to, jaka była ulga, gdy rodzice, widząc, czego się dopuścili, w końcu dawali mi ten gram uwagi, choćby opatrując rany. Pamiętam dobrze, że już jako dziecko z całego serca pragnęłam czynić dobro. Mimo, że wychowałam się w rodzinie raczej niewierzącej, to już w okolicach pierwszej Komunii Świętej gorliwie modliłam się za ludzi chorych, biednych i skrzywdzonych. To mi dodawało ogromu siły i nadziei w moim poranionym, dziecięcym wtedy sercu. Bóg dawał mi już wtedy doświadczać najpiękniejszej, słodkiej tęsknoty i głębokiej wdzięczności. Zaczęłam też sama chodzić na msze święte, nie tylko te w niedzielę. Czułam się w kościele jak w domu, a spowiedź przypominała mi zaopatrywanie ran. Czułam się po prostu kochana. To całe piękno nie z tego świata nie wystarczyło jednak, żeby ochronić mnie przed doświadczanym złem. No i tak w wieku 12 lat zachorowałam na zaburzenia odżywiania, później dołączyła depresja i kompletny brak siły na cokolwiek, nawet na modlitwę. Czułam wielką nienawiść i niechęć do samej siebie. Zaczęła się też poważniejsza autoagresja. I gdy myślałam, że gorzej już nie będzie, nagle odeszła niespodziewanie moja najukochańsza babcia, jedyna osoba, przy której czułam się bezpiecznie. Przestałam już jakkolwiek dawać radę. Zaczęłam zawalać szkołę, a rodzice, widząc, że już nic mnie nie rusza, za namową nauczycieli zapisali na terapię, na którą chodziłam później kilka lat. Paradoksalnie, cały czas to właśnie modlitwa, Eucharystia i wspólnota młodzieżowa przynosiły mi największy pokój. Mniej więcej od tego czasu nosiłam też w sercu pragnienie życia zakonnego. Nie wiedziałam, skąd ono się wzięło, ale odkąd się pojawiło, przypominało o sobie regularnie. Traktowałam je jednak bardziej jak piękne, takie trochę nierealne marzenie. W 8 klasie weszłam w swój pierwszy związek. Byłam bardzo spragniona miłości i uwagi, dlatego oddałam tej relacji całą siebie. Zostałam jednak wykorzystana i po kilku tygodniach po jej zakończeniu czułam się jeszcze gorzej, jeszcze bardziej poraniona niż wcześniej. Wtedy sobie obiecałam, że już nigdy więcej się nie zakocham, przynajmniej w mężczyźnie. Mijały lata i jakoś w połowie liceum poznałam dziewczynę. Byłyśmy do siebie bardzo podobne, obie nosiłyśmy trudną przeszłość, rozumiałyśmy się niemal bez słów. To była pierwsza relacja, w której naprawdę poczułam się dostrzeżona i zrozumiana. Niestety właśnie wtedy niemal całkowicie odwróciłam się od Boga. Byłam przekonana, że on brzydzi się mną i odrzuca mnie z powodu tej relacji. Przestałam się modlić, przestałam chodzić do kościoła. Dopóki ona była, to zagłuszałam w sobie tę pustkę. Ale kiedy się rozstałyśmy, to wszystko runęło. Zaczęłam pić, znowu zawalać szkołę, przestałam jeść i przesypiałam niemal całe dnie. Nie byłam w stanie wstać z łóżka. Byłam przekonana, że nie ma już dla mnie żadnej przyszłości, że już nic dobrego mnie nie spotka. Nawet silne leki nie pomagały. Nie widziałam już dla siebie żadnej nadziei. Zaplanowałam, że nie dożyję 16 urodzin. Któregoś dnia, mając już tego wszystkiego dość, po kolejnym ataku paniki i z całkowitej bezsilności, zaczęłam w końcu płakać do Boga o pomoc. Na początku kompletnie nic się nie zmieniło. Jednak w ciągu tygodnia coś we mnie stwierdziło, że chciałabym się pożegnać chociaż z ludźmi ze wspólnoty. A skoro wszystko już gotowe do przejścia na drugą stronę, to co ja mam właściwie do stracenia? Spotkanie przebiegło zaskakująco w porządku, ludzie się wzajemnie wspierali, byli dla mnie naprawdę mili, cieszyli się, że przyszłam po przerwie, a ja cóż, pierwszy raz od dawna naprawdę się modliłam. Po spotkaniu zagadał też do mnie ksiądz, którego wcześniej nie znałam i w wielkim skrócie dał mi po prostu przestrzeń. Nawet sam na to trochę nalegał, żebym się otworzyła. Najpierw na rozmowę, a później się umówiliśmy na spowiedź. Stwierdziłam w sumie czemu nie. Niewiele czasu mi zostało, może nawet nie trafię do piekła, jak się wyspowiadam. Spowiedź odbyła się dzień przed moimi 16 urodzinami. I choć nie spodziewałabym się, że to cokolwiek zmieni, to jednak wyszłam z konfesjonału kompletnie inna. Jakbym w końcu podniosła głowę, jakbym na nowo dostrzegła kolory, jakby ktoś zdjął ze mnie cały bagaż obciążający. Na początku myślałam, że to tyle, ale następnego dnia, walcząc ze sobą, czy kończyć to wszystko, czy nie, czułam po prostu, że ktoś jest ze mną, ktoś dał mi w sercu nadzieję i siłę, że jeszcze będzie lepiej, że mam temu dać jeszcze szansę. Jakoś tak się stało, że zostałam wtedy natychmiast uwolniona z natrętnych myśli samobójczych i z autoagresji. No to dałam życiu jeszcze jedną szansę. Zaczęłam wierzyć na nowo i budować relacje z nim. Powoli stawałam na nogi, to była prawdziwa podróż ku światłu. Po pewnym czasie wiary w codzienność zaczęłam nawet chodzić na pielgrzymki, jeździć na rekolekcje do sióstr i zupełnie szczerze czułam zawsze taki wielki pokój w sercu, jak tam byłam. Takie poczucie chciania i ukochania i wybrania. Lata mijały, moja relacja z Bogiem narastała na sile i tak dotarłam do klasy maturalnej. Maturę zdałam zadziwiająco dobrze, wciąż myślę, że to wszystko dzięki Bogu. Po maturze rozpoczęłam studia z ratownictwa medycznego. Próbowałam zagłuszyć myśli o powołaniu. Niestety wrócił alkohol i papieros, ale jednocześnie wiedziałam, że tylko wkopuję się coraz bardziej w ciemność. Nie chciałam tego jemu robić, nie chciałam tego robić sobie. W końcu jednak poczułam, że nie mogę i nie chcę dłużej żyć w takim zakłamaniu. Powiedziałam Bogu jasne, rób ze mną, co chcesz. Powoli ta moja relacja z Bogiem znowu nabierała na sile i stawała się już naprawdę intensywna, jak chyba nigdy. Nagle chodziłam niemal codziennie na Eucharystię i nieważne, czy zmęczenie, czy śnieg, czy głód, czułam, że to spotkanie jest dla mnie ważniejsze od tego wszystkiego. Pamiętam, jak niejednokrotnie jadąc na uczelnię, nosiłam w sobie taką ogromną tęsknotę i głód Boga, ciszy i bycia z Nim na modlitwie adoracji. To były moje największe pragnienia, których nie mogłam wypełnić, będąc na studiach. Nawet i bez tego byłam bardzo zmęczona. Zajęcia najczęściej 8:20 powoli zaczynały dawać o sobie znać. W końcu doszło do tego, że byłam zagrożona z pewnego przedmiotu, albo warunek, albo wypad. I wtedy zabrakło mi już kompletnie sił, by dalej walczyć. Znowu byłam wykończona, trochę popłakałam, ale zdecydowałam się ufać. Wyjechałam na rekolekcję, gdzie jeszcze bardziej usłyszałam to, co wcześniej odnośnie powołania i zdecydowałam się poszukać zgromadzenia i przeszłość całkowicie zostawić Bogu. Nie szukałam długo, bo pewien zakon niemal od razu zdobył moje serce. Opieka nad dziećmi, święty Franciszek w sumie był mi bardzo bliski, a on tam był też bardzo obecny, no wszystko to brzmiało dobrze. Po drodze było jeszcze kilka ważnych do dziś dla mnie znaków i rozmów z mądrymi osobami, że to właśnie to. Byłam najszczęśliwsza na świecie, jak mój kierownik duchowy poparł moją decyzję o wstąpieniu. Czułam, że w końcu dzieje się coś, na co czekałam niemal całe życie. Zrezygnowałam dla wstąpienia ze wszystkiego, co miałam dotychczas i byłam z tym naprawdę szczęśliwa. Mijały pierwsze dni, tygodnie, pierwsze cięższe prace, opieka nad dziećmi, a mi było naprawdę dobrze. Czułam, że jestem we właściwym miejscu, mimo że siostry lubiły czasem dociąć coś od siebie, żeby za lekko nie było. Zakochałam się kompletnie w opiece nad dziećmi, Bardzo to pokochałam, chciałam być dla niej jak najlepsza. Szybko wybrały mnie jako ulubioną i najbezpieczniejszą osobę. Czułam, że dałabym się za nie pokroić. Do postulatu wszystko szło w miarę lekko. Wiadomo, aklimatyzacja nie była najprostszą rzeczą, ale jakoś to wszystko szło. Najgorsze jednak zaczęło się dopiero po wstąpieniu do postulatu. Zaczynałam coraz częściej dostrzegać sytuacje, które absolutnie nie powinny mieć miejsca. Bo naprawdę były tam przemoc, zaniedbanie, absolutny brak uważności na potrzeby indywidualne dzieci, a to dopiero wierzchołek góry lodowej. Z dnia na dzień czułam, jak bardzo jestem bezsilna wobec tego wszystkiego i powoli nie dawałam rady tak dalej żyć. Miałem wrażenie, że mogę wszystko znieść, ale na sobie, na siebie mogę to nosić. Sama wolałabym cierpieć, niż patrzeć, jak dzieci są krzywdzone i zaczęło mnie to kompletnie przerastać. Ostatecznie postanowiłam odejść ze zgromadzenia. To, co się tam działo, nie godziło się absolutnie z moim sumieniem i zasadami. Nie chciałem, żeby dzieci musiały przeżywać choćby ułamek tego, co ja w dzieciństwie. Bezsilność bolała mnie jeszcze kilka ładnych tygodni po wystąpieniu. Czasem wciąż daję o sobie znać. Myślałem, że moje odejście coś zmieni. Bardzo byłam naiwna. Po wystąpieniu wpadłam niestety w ciąg alkoholowy, z którego przez 3 tygodnie nie mogłam wyjść. Pojawiło się uzależnienie od nikotyny i relacja, o której grzeszności nie będę nawet wspominać. Można się tylko domyślać. Wszystko po to, aby zagłuszyć pustkę po wymarzonym, jednak utraconym życiu, albo raczej jakieś jego formy. Obecnie chyba zacząłem się godzić z tym wszystkim. Czuję ogromną pustkę, tęsknotę, już nie tą słodką i nie ten żal piękny. Zrezygnowałem w końcu z życia, o którym tyle marzyłam i to bynajmniej nie była moja dobrowolna decyzja. Obecnie mam wrażenie, że wariuję, bo sama już nie wiem, co mam ze sobą zrobić i gdzie się podziać. Na kolejne zgromadzenie nie mam już siły. Studia sama już nie wiem, jakie powinnam wybrać. Trochę pracuję. Znowu jestem w tym samym miejscu, ledwo odnajdując siły, by po raz kolejny piąć się do światła. Mam ochotę zniknąć lub przynajmniej mieć pewność, że nie dożyję 30. Czuję, że kręcę się w kółko. Znowu usiłuję odnaleźć gdzieś na dnie mojego serca strzępki nadziei, że do czegoś jeszcze w życiu się nadam i że wcale nie jest za późno i nie wszystko jeszcze stracone. Z modlitwą i serdecznym pozdrowieniem. Do zobaczenia. Trochę to głupio mówić, najpóźniej w niebie. Mara. Tu jeszcze, kochani, jest trochę PS-ów do mnie, ale to je oczywiście zostawię. Maro, mam strasznie dużo myśli, wiesz, kiedy czytam tą twoją historię. Strasznie dużo rzeczy mi się kotłuje w głowie. Takich z różnych poziomów, Maro. Po pierwsze, oczywiście bardzo dziękuję ci za napisanie tej historii. Masz dopiero 20 lat, jak piszesz. To jest dosyć nowa historia, więc masz teraz 20 lat. Mara, czyś ty zgłupiała? Wybacz mi teraz te słowa. Co to za gadanie w ogóle? Że ty dożyjesz tylko do 30? W ogóle o czym ty gadasz, dziewczyno? Mara kochana, pierwszy poziom, nie najważniejszy pewnie, chociaż, broń Boże, nie mówię, że nieważny. Najważniejszy będzie chyba potem, oczywiście, bo będzie o Panu Bogu. A Pan Bóg zawsze jest najważniejszy. Ale pierwszy poziom bardzo ważny. To jest taki poziom czysto, wiesz, emocjonalno-psychiczno traumatyczny, tak bym to nazwał, nie? Zobacz, Mara kochana, doznałaś bardzo wielu różnych trudnych rzeczy w życiu, nie? Wykorzystanie w wieku 5 lat, potem przemoc, tak, w domu, z tego co piszesz, chociaż tak dosyć oględnie o tym piszesz, potem jakieś wykorzystanie w związku, potem jakieś rozchwianie też seksualne w różne strony, w różne orientacje. To jest jakieś takie kompletne zagubienie, nie? Tego, kim jesteś. Zobacz, kiedy piszesz, ja tak to słyszę, oczywiście, wybacz mi, ja nie jestem, broń Boże, terapeutą, nie traktuj tego, co mówię, jako, wiesz, jakąkolwiek tutaj diagnozę, proszę. Nigdy w życiu, nie? Ale zobacz, masz takie wahania jakieś, nie, Mara? Raz na górze jesteś w jakimś takim szale, w jakimś takiej euforii, a za chwileczkę spadasz gdzieś w dół i tak, jak sama mówisz, tak się potrafisz pogrążyć w ciemności, że aż o matko, nie? I autoagresja, i alkohol, i nikotyna, i jakieś chore związki, jak piszesz, tak? Takie, że aż głupio o tym pisać, jakby z góry na dół. Trochę to brzmi tak, jak, wiesz, dwubiegunowa choroba. Ja oczywiście, broń Boże, nie mówię, że tak jest. Ale Mara, rozumiem, że chodziłaś już kilka lat na jakąś terapię. Nie mam pojęcia, czy chodzisz nadal. Ale ja myślę, że jest taki poziom, to jest ten pierwszy poziom, który jest powodem ogromnej części twoich problemów. te wahania, nie? Te skoki z góry na dół, te takie latanie od jednego szczytu do potem jakiegoś dna kompletnego. Nie mam pojęcia, na czym polegała, jak wyglądała twoja terapia. Nie mam pojęcia, czy dalej ją robisz, ale kochana, jest wiele rzeczy, myślę, które trzeba przepracować w tobie, które trzeba koniecznie przerobić, nie? Bo bez tego nie odnajdziesz siebie, nie odnajdziesz tego, kim jesteś. Bo ty ciągle, tak jak piszesz, próbujesz jakoś znaleźć swoje uzupełnienie, próbujesz być ważna, próbujesz być zaakceptowana właśnie przez innych, tego szukasz. Druga rzecz. Wiecie, jak często czytam te historie różne, takie szczególnie właśnie o powołaniach, szczególnie, albo jak słucham ludzi, wiecie, do mnie przychodzi jako do księdza dużo ludzi, którzy szukają jakiejś swojej drogi, często rozeznają powołanie i tak dalej, nie? Kochani, chcę wam powiedzieć kilka rzeczy. Pierwsza taka, że pamiętajcie, że tak naprawdę jest jedno powołanie. To jest powołanie do bycia z Bogiem. I ja szczerze wam powiem, zupełnie mnie nie interesuje, którędy kto pójdzie. Ja wiem, jak to brzmi jakbym, wiecie, nie cenił jakiegoś powołania, nie wiem, do małżeństwa, do kapłaństwa, do jakiejś innej służby i tak dalej. Nie o to mi chodzi. Tylko, kochani, my nadajemy tym formom życia za dużą wagę. Nie mówię, że one nie mają żadnej wagi. Oczywiście, że mają. Moje życie ma, ta forma mojego życia, w której jestem, nie, ma oczywiście wagę. Jestem przekonany, że wasze życie małżeńskie ma wagę. Ale uwaga, teraz powiem trochę jakby na opak, nie? Tak naprawdę nie ma żadnej wagi. Kochani, ja kiedy sobie zadaję pytanie, kim ja jestem, jaka jest moja tożsamość, to oczywiście, że bycie dominikaninem, bycie zakonnikiem jest jakąś bardzo ważną częścią mnie, ale gdybym miał powiedzieć, czy to jest moja tożsamość, czy dominikańskość jest moją tożsamością, to bardzo wam szczerze powiem, że nie. Ja wiem, że czasem jak to mówię braciom niektórym, moim na przykład, albo przełożonym, pamiętam, niejednokrotnie, to oni myślą, że coś jest nie tak z moim powołaniem. Ja uważam, że tak nie jest. Ja uważam, że ta nakładka dominikańska, bardzo piękna, bardzo ją kocham, to jest tylko nakładka. Pamiętajcie, że jak składamy śluby zakonne, mówię tu o zakonnikach, nie? Ja ślubowałem tylko do śmierci. Ja wiem, że te śluby nazywają się wieczyste, wielokrotnie to już mówiłem, że zawsze mnie to dziwi, czemu one nazywają się wieczyste, skoro one nie są wieczyste, one są tylko do śmierci. Kochani, ja po śmierci nie będę zakonnikiem. Ja po śmierci nie będę dominikaninem. Tak, kapłaństwo we mnie zostanie na zawsze, to jest coś nieusuwalnego, to jest rzeczywiście wieczyste. A to tak jak każdy z was ma też sobie kapłaństwo innego rodzaju, tak? Ja mam to służebne, wy macie powszechne, czyli to, które dotyczy wszystkich chrześcijan. I to jest coś, co w nas jest, to jasne. I to zostanie na zawsze, to jest część mojej tożsamości. Ale dominikaństwo nie jest częścią mojej tożsamości. Tak, znaczy jest częścią tutaj na ziemi, ale nie jest część, co wyznacza moją tożsamość. Ani jak gdyby ktoś mnie zapytał, jaka jest moja tożsamość, to ja bym powiedział, jestem uczniem Pana Jezusa. Jestem Jego przyjacielem. Jestem Jego sługą, ale jestem też kimś, kto szuka bliskości z Nim. To powiedziałbym, że bliskość z Jezusem, mówiąc szerzej, bliskość z Bogiem, to jest moja tożsamość. Wiecie, mam taką ukochaną, znajomą mniszkę, z którą tam się spotykamy regularnie i gadamy sobie też o jej powołaniu. I często jej mówię, że słuchaj, nie interesuje mnie, czy będziesz tą mniszką do końca życia, czy nie będziesz. Oczywiście, jeżeli takie jest twoje powołanie, ona jeszcze jest ciągle w drodze do rozeznawania. Jeżeli będziesz tą mniszką, super. Bardzo się będę cieszył. Jeżeli nie będziesz, super. Bardzo się będę cieszył. Kochani, zobaczcie, tutaj Mara mówi to dlatego, że ty masz takie coś, że jakby mówisz, że właśnie no, miałeś jakąś wymarzoną ścieżkę życia, tak, która na ten moment, na tym etapie z tamtym zgromadzeniem się skończyła, tak? Że było coś właśnie już ustalonego. Mara, po pierwsze, nic nie było ustalone. Bardzo lubię zdanie biskupa Grzegorza Rysia, który kiedy jeszcze nie był biskupem, ale był rektorem w seminarium w Krakowie, to zawsze mówił, że kleryk w seminarium do momentu święceń jest ciągle w rozeznawaniu powołania. Zobaczcie, my tak często mówimy, że jak już poszedł do seminarium, to jakby rozeznał wcześniej, czy ma pójść, nie? Nie, on mówi, to dopiero w dzień święceń podejmujesz decyzję, że de facto to jest twoje powołanie. Uwaga, tak samo jest z małżeństwem. Kiedy małżonkowie wiedzą, że mają być ze sobą na zawsze? Wtedy, kiedy wychodzą z kościoła po sakramencie małżeństwa. Kiedy ksiądz wie, że będzie księdzem do końca życia? Wtedy, kiedy wychodzi z kościoła po święceniach. Kochana, nie, ty tam wstąpiłeś, żeby rozeznawać. Rozeznałeś, że ta konkretna forma to nie jest ta, to nie było to zgromadzenie. Nie wiem, czy to oczywiście oznacza, że inne zgromadzenie to może jest dla ciebie jakaś droga. Tego nie wiem. Tego nie wiem. Ale proszę nie myśl o tym w ten sposób, że to była jakaś ustalona, wiesz, ścieżka życia, która się skończyła. Nie. Skończyła się ta aktualna forma. Było nie do zaakceptowania, jak się okazuje, tak? Kochana, zobacz, tutaj się pokazuje wiele rzeczy. Tak, masz niezwykłą miłość do Pana Boga, która oczywiście też ma takie te swoje, wiesz, wzloty i upadki, ale to myślę, że to są takie rzeczy bardziej terapeutyczne, które trzeba by trochę zbadać więcej w tobie, co to się w tobie dzieje w ogóle, tak jak mówiłem na początku. Ale to możesz, kochana, tą bliskość z Bogiem możesz realizować gdziekolwiek. Gdziekolwiek. W zakonie, w małżeństwie, w byciu ratownikiem medycznym, tak jak tu napisałeś, że studiowałaś. To nie ma znaczenia w ogóle. To nie jest tak, że moja bliskość z Bogiem jakaś jest lepsza, większa, nie wiem, bardziejsza niż wasza. Nie, nie powinno tak być. Znaczy, mam nadzieję, że moja będzie najlepsza na świecie, a nie dlatego, że jestem zakonnikiem, tylko dlatego, że chciałbym ją zrobić najlepszą na świecie. I mam nadzieję, że każdy z was też ma takie coś, że chciałby swoją relację z Bogiem zrobić najlepszą na świecie. Zobacz, bardzo kochasz dzieci i kochasz im pomagać. Może twoją drogą nie jest droga zakonna, tylko trzeba bardzo konkretnie pomyśleć. No właśnie, skoro to kochasz. Kochana, to można robić na 1000 sposobów. Oczywiście może być też tak, że ty masz powołanie zakonne, ten zakon nie wyszedł i trzeba się trochę otrząsnąć z tego dna, w którym teraz jesteś od tych paru miesięcy, wyrwać z tego, co napisałaś, tych różnych zaspokajaczy, które tam ci wlazły, nie? Po tym. I może trzeba pomyśleć o jakimś innym. Tego nie wiem oczywiście, kochana. Napisałaś tam, że miałaś, nie wiem, czy masz nadal, kierownika duchowego. Jeżeli miałaś, mam nadzieję, że masz nadal, to spotykaj się z nim, gadaj z nim, szukaj z nim. Kochana, nic się nie skończyło w twoim życiu. Przestań mi to z wszystkimi tymi pierdami, przepraszam za to słowo, o jakimś tu końcu tego wszystkiego. Ty masz jakieś takie spadki, widzisz, kochana. To nie są rzeczy prawdziwe. To są te różne doły i wzniesienia, które ci się dzieją. Ty masz jakoś znacznie bardziej rozregulowane. Jestem przekonany, że to właśnie pewnie przez historię twojego życia. Ale kochana, no to właśnie w takich sercach jest największa miłość możliwa. Bo one potrafią kochać jak nic. Tak, potrafią wpadać w doły i w ciemności jak nic. Znam to z życia, kochana, bo ja też tak miałem. Kocham zdanie świętego Augustyna. Święty Augustyn zawsze mówił, że między największym świętym i największym grzesznikiem jest najmniejsza różnica. Bo oni są tak samo gorliwi, tylko są w dwie strony zwróceni. Mówi, największego grzesznika jest łatwo zrobić największym świętym, bo wystarczy go po prostu w drugą mańkę obrócić. Bo on już jest cały gotowy, on już jest cały najarany taki, po prostu cały jest napalony, żeby robić. Tylko robił wcześniej zło, a teraz chce robić dobro. Więc mówi, to jest w ogóle piękne, jak ktoś ma takie coś, tylko trzeba to ukierunkować w dobrą stronę. I jeszcze jedna rzecz, kochani. Wiem, że to może trochę nie z tematem, ale aczkolwiek, znaczy to jest z tego tematu, tylko może nie konkretnie akurat o tym powołaniu tutaj. Kochani, mam takie wrażenie, że my bardzo nie doceniamy tego, że tym, co nas najbardziej kształtuje na świecie, nie są wcale te wyczekane miłości, zakonne powołania. Ja nie mówię, że to nieważne rzeczy oczywiście, ale my w nich właśnie znowu, tak jak mówiłem wcześniej, w tych formach pokładamy za dużo nadziei. A to, czego najbardziej potrzebujemy jako ludzie, żeby się jakoś ukształtować, żeby, wiecie, że tak powiem, wyjść na ludzi. My potrzebujemy normalnych, zdrowych relacji przyjaźni, tylko nie tych wyjątkowych, nie tych, wiecie, miłości, które nam potwierdzą naszą wartość. Nie, kochani. Wartość się potwierdza w przyjaźni. Ja najbardziej sobie cenię w życiu, no tak, no bo powiedział, no bo nie masz żony, chłopie, nie? A nie, ja myślę, że wiecie, nawet gdybym nie był w zakonie, ja to już wiem. Jeżeli kiedyś odejdę, spokojnie, nie odejdę, nie mam takich planów, żeby to za mną nie było, tak? Halo. A gdybym na przykład nie był w zakonie, wiecie, ja bym na pewno się nie ożenił. Wiem, teraz płacz i tam rozpacz wielu. A śmiech innych. Nie, kochani, bo najważniejsze w moim życiu są relacje przyjaźni. To one mnie kształtują, to one mnie niosą, to one mnie... Wiem też, że za mało daje im jeszcze miejsca. W ogóle wiem, że powinienem znacznie więcej. Że muszę pozwolić jeszcze na większy dostęp do siebie. Mam czasem takie wrażenie, że już stary jestem, już mi się nie chce, nie? Ale wiem, że właśnie to mnie naprawia. Koniec, zobaczcie, my często, jak jesteśmy młodzi, jesteśmy poranieni, nie? Mamy te wszystkie rzeczy, które tu autorka nam dopisuje. To my właśnie myślimy, że to ta miłość nas uzdrowi. Nie. To konkretne relacje, zdrowe wspólnoty, tylko jasne, koń, ja wiem, że niełatwo czasem znaleźć zdrową wspólnotę, nie? Zdrowe miejsce, zdrowe grupy, zdrowe, wiecie, paczki przyjaciół. To są miejsca, które kształtują. To są miejsca, które kształtują. A nie te jedyne miłości. Tak, one potem na tym mogą wyrosnąć, na tym wyrastają. Wtedy są tam dojrzali ludzie. No i jeszcze jedno, kochana, bo ty mi tu dałaś to swoje imię Mara. Wiem, jak masz na imię oczywiście. Lubię twoje imię bardzo, wiesz? Poprosiłaś, żebym ci zmienił imię na Mara, czyli ta z księgi Rut. A nie mi się wasz. Nazwałem ten odcinek, tak, ale nie, teraz neguję to wszystko, co powiedziałem. Chciałem uszanować twoją wolę, a teraz na końcu odcinka jej nie będę szanował. Bo Mara to jest, słuchajcie, nowe imię Noemi. Noemi, czyli słodycz. Czyli ta z księgi Rut, która potem stała się Marą, bo wszystko straciła. Nie jesteś żadną Marą. Jesteś Noemi, kochana. I to mówię do ciebie teraz po twoim, w sensie w twoim imieniem. Nie myśl o sobie jako Mara. Nie myśl o sobie jako Mara. Jesteś Noemi, jesteś słodyczą. Wszystko jeszcze przed tobą. Tylko po pierwsze musisz trochę, myślę, zająć się tym takim rozregulowaniem. Koniecznie. A po drugie stanąć w takim bardzo konkretnym odłożeniu z głowy tego wszystkiego. Boże, coś się skończyło, coś się zamknęło. Nie ma nic, już w ogóle nic nie zrobię, tylko jedziemy dalej, kochana. Stajemy, zadajemy sobie pytanie, co kocham robić, od czego mogę zacząć. Czy próbuję z innym zakonem? Czy lecę w ratownictwo medyczne? Czy lecę w dzieciaki? Kochana, masz sobie tyle dobra, tyle piękna, masz sobie tyle czułości, masz sobie tyle, ach, jaj, jaj. Jak tego słucham tutaj, wiesz? Tylko weź się w łapy, daj się w łapy Panu Bogu. Weź kierownika duchowego, wejdź do konkretnej wspólnoty, niech ona cię formuje, do konkretnych relacji przyjaźni. I dziewczyno, będzie z ciebie taka petarda, że głowa mała. A nie jakieś tutaj, mam ochotę zniknąć i nie dożyć do 30. Ja wejrzę, ani mi się waż. Dobra? No. Kochani, bo u mnie już jest grubo po północy, to znaczy grubo po drugiej. Ale nie mam po prostu innej opcji, żeby tego nagrywać, więc już mi się oczy zamykają. Dziękuję za kolejne spotkanie. Wiecie, czasem mam tak, wybaczcie mi, to jeszcze będzie taka minutka, że jak często tę historię nagrywam, bo jak nagrywam, to wiecie, to zaczynam tak, wiecie, opowiadam historię, w sensie czytam historię, potem komentuję, tak, jestem trochę w robocie. A często jak kończę, tak czuję, że jestem zanurzony, wiecie, w tych waszych historiach, jestem zanurzony jakby trochę w relacji z wami. I mam ochotę tak sobie jakoś tak pogadać, tak... Tylko właśnie brakuje mi tego, żeby to było tak na żywo, żebyście tam wy gdzieś byli po drugiej stronie. Ty kurczę, ja muszę chyba takie coś kiedyś zrobić. Bo takie, wiecie, jak gadam tylko teraz tutaj do mikrofoniku, to mi tak za mało. I oczywiście ja wiem, nie chodzi o to, że będziecie mi odpowiadać, tylko sama to fakt, że ja będę na żywo, a wy będziecie po drugiej stronie, będziecie tego słuchać, może coś tam napiszecie. Kurczę, może zrobię taki odcinek jakiś taki, tylko właśnie musiałbym najpierw wejść w tego typu nastrój. Bo on mi się właśnie robi, a może to jest po prostu druga w nocy, wiecie. Tak bym sobie pogadał teraz z wami o różnych sprawach. Przepraszam teraz za wrażenie, ale tak bym sobie popitolił z wami. Zróbmy takie coś kiedyś, jakoś tak w nocy, co? Właśnie w nocy to chyba musi być. Ty, może takie coś zrobimy? Ha. Może zrobimy takie coś. Za tydzień to chyba nie, bo nie mogę za tydzień. Może za dwa, tak? Nie będzie historii, wiecie, tak normalnie o 17. Tylko z takimi nocnymi markami się umówię. Nie wiem, napiszcie w ogóle, czy to ma jakiś sens. Wiemy, że będą potem narzekania, Boże, czemu o tej godzinie? No to będzie można też potem odsłuchać, a ja bym tak sobie po prostu jakoś pogadał, coś tutaj tak wam opowiedział. Popatrzył w wasze komentarze, co wy tam piszecie. Ale mi się odkleja coś w głowie, słuchajcie, pewnie dlatego, że jest tak późno. Ale ja chyba tak lubię czasem. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam, dziękuję, ale mi jakiś dziwny, słuchajcie, nastrój wziął dzisiaj. Nie, to pewnie po prostu ta druga w nocy. Ściskam bardzo, błogosławię was bardzo, pozdrawiam was bardzo i słyszymy się za tydzień. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Pa, pa.